sztuczna inteligencja wkracza do polityki. Platforma Obywatelska wypuściła filmiki z wygenerowanym głosem Mateusza Morawieckiego, czytającego jego własne domniemane maile. Bo tego, czy faktycznie jest autorem tych maili, nie jesteśmy pewni, to maile z tych słynnych wycieków. Za to parę dni później poseł Piotr Sak z Suwerennej Polski wypuścił filmik, w którym demonicznie wystylizowany Donald Tusk jest cyfrowo wygenerowanym awatarem, który głosem właśnie Donalda Tuska mówi o tym, że oszukał miliony Polaków. Czy sztuczna inteligencja może zmienić wynik nadchodzących wyborów? I dlaczego uważam, że nadchodzące jesienne polityczne starcie trafiło akurat w najgorszy możliwy moment tej rewolucji sztucznej inteligencji? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego. A część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z CepTechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. Ten dzisiejszy odcinek jest trochę nadprogramowy i trochę inny od pozostałych, bo odnosi się do spraw bieżących. Dajcie znać w komentarzu na Spotify'u, czy taka forma Wam się podoba. Być może jeśli się spodoba, to chętnie też odpowiem na Wasze pytania i w tej właśnie formie skomentuję. Teraz przejdziemy do sedna. Sztuczna inteligencja bardzo żywo od listopada wkracza w nasze życie, bo dostaliśmy nagle wysyp narzędzi pozwalających nam generować tekst, generować obrazy, generować dźwięki na podstawie nawet niewielkiego zbioru danych i w bardzo łatwy sposób, bo nie trzeba nawet umieć programować, żeby sobie właśnie takie dzieła stworzyć. No i oczywiście korzystają z tego też politycy, a raczej PR-owcy, którzy dla polityków pracują. I to, co się w ostatnich dniach wydarzyło w Polsce, nie jest pierwszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji czy tej generatywnej sztucznej inteligencji w ten sposób. Mieliśmy już takie przykłady w Stanach Zjednoczonych. Tam między innymi wygenerowano filmik, zupełnie zmyślony filmik kandydata na burmistrza Chicago, który miał powiedzieć: w moich czasach nikt by nawet nie zwrócił uwagi, gdyby policjant zabił 17 czy 18 chłopaków. To znaczy burmistrz tego nie powiedział, za to w filmiku, w tym deepfake'u wydawał się to mówić. Inny filmik pokazywał Wołodymyra Zełenskiego, który miał kapitulować wobec Rosji i Władimira Putina. No i na deser pojawiły się też takie filmiki pokazujące prezydenta Joe Bidena ogłaszającego pobór do wojska w związku z wojną na Ukrainie, czy filmik pokazujący senator Elizabeth Warren, która mówi w nim, że republikanie powinni być pozbawieni prawa do głosowania w wyborach w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku. Więc tych deepfake'ów tak zwanych, czyli wygenerowanych przez sztuczną inteligencję zmyślonych filmików, tekstów czy nagrań audio pojawiło się w ostatnich miesiącach całkiem sporo. No i nic dziwnego, no bo oczywiście te narzędzia w ciągu zaledwie paru miesięcy stały się powszechnie dostępne. Każdy może takie filmiki generować. To stanowi według mnie pewne zagrożenie dla demokratycznych wyborów, bo możemy w takim szaleństwie utonąć. No i szczególnie jeśli zaczynają z takich narzędzi w średnio odpowiedzialny sposób korzystać również politycy, czy partie polityczne, czyli ci, którzy już trochę powinni w swoim własnym również interesie stać na straży odpowiedzialnego używania sztucznej inteligencji. No ale złośliwcy powiedzą: hola hola, przecież sztuczna inteligencja, czyli te różne algorytmy statystyczne, no są obecne w naszym życiu już od dawna. Ty, Bartoszu, napisałeś już na ten temat wiele artykułów, męczysz nas od jakichś 8 lat tym, jak to istotne są algorytmy sztucznej inteligencji również w procesach politycznych. No i tak faktycznie jest, z tym, że do tej pory to, na co przykuwało największą uwagę od mniej więcej 2016 roku, oczywiście wyboru Donalda Trumpa, no to jest kwestia algorytmów selekcjonujących treści, też również mikrotargetowania reklam wykorzystujących te algorytmy selekcjonujące treści, żeby dotrzeć do określonych grup wyborców, żeby dotrzeć z odpowiednio agresywnym przekazem, czy też po prostu ten negatywny efekt wynikający z tego, że to, co się najlepiej rozchodzi w mediach społecznościowych, to są te kontrowersyjne albo właśnie agresywne treści, no co raczej nie wpływa na jakość debaty publicznej i jakość tych naszych dyskusji wyborczych, co by o nich nie mówić. To, co się zmieniło w ostatnich miesiącach, to oczywiście powszechność narzędzi typu ChatGPT i podobne. I to zmienia sytuację o tyle, że już nie tylko selekcjonowanie treści jest zależne od algorytmów sztucznej inteligencji, ale również możemy tanio, masowo tworzyć treści przy użyciu sztucznej inteligencji, więc ten łańcuch wpływu sztucznej inteligencji się wydłuża i umożliwia wielu aktorom, tym z dobrymi i tym ze złymi intencjami, nowego rodzaju działania. I według mnie całkiem niebezpieczne jest to, że my nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, żeby te działania w jakiś sposób opanować, żeby wypracować sobie reguły postępowania. Dowodem na to są właśnie filmiki Platformy Obywatelskiej i pana posła, o których wspominałem we wstępie. I ktoś mógłby powiedzieć, że przecież w ogóle ta nasza debata publiczna w polityce szuruje po ziemi, a w dodatku przecież te treści generowane przez sztuczną inteligencję, no cały czas wyglądają trochę sztucznie, no to przecież o co ta cała afera, mamy ważniejsze sprawy na głowie. No i na pewno mamy ważniejsze sprawy na głowie, ale według mnie to nie do końca tak działa i ta sztuczna inteligencja może mieć poważny wpływ na to, jak ludzie odbierają pewne treści i na ile pewnie traktują to, co przeczytają czy zobaczą. Dlatego, że owszem, jeśli wsłuchamy się w nagrania wypuszczone przez Platformę Obywatelską, to głos pana premiera wydaje się po prostu nienaturalny i trochę czuć, że jest no, taki mechaniczny, trochę przypomina te dawne syntezatory Iwona. Niemniej jednak jest to głos bardzo przypominający głos premiera i oczywiście mniej technologicznie zaawansowane osoby, czy też takie, które nie eksperymentowały ze sztuczną inteligencją, no mogą po prostu tego nie rozpoznać, nie rozróżnić i stwierdzić, że premier to wręcz czyta. Tutaj oczywiście Platforma przedstawia to jako czytanie głosem premiera domniemanych maili, które miały być przez premiera napisane. I teraz spróbuję oddzielić ten temat pochodzenia tych treści. To są te słynne maile z przecieków, tak zwanej poufnej rozmowy, którym ktoś karmi naszą scenę polityczną od ponad roku. Nie chcę wchodzić w to, czy one są prawdziwe, czy nie, bo nie mam żadnego mechanizmu potwierdzenia albo zanegowania prawdziwości tych treści, więc skupię się tylko na wątku dotyczącym wykorzystania sztucznej inteligencji. I teraz samo wykorzystanie tej sztucznej inteligencji do wygenerowania głosu autora jakiejś treści do ich przeczytania według mnie nie jest szkodliwe. To, czego zabrakło w postach Platformy Obywatelskiej, no to jest brak oznaczenia tego, że ten lektor został wygenerowany, żeby nikt nie podejrzewał, że to akurat do spotu Platformy Obywatelskiej pan premier z PiSu nagrał się czytając swoje własne maile. To spotkało się z dużą krytyką i to jest pierwszy jakiś pozytywny znak, że ta krytyka była powszechna, również wyszła ze strony dziennikarzy, których o sympatię do partii rządzącej nie można podejrzewać. I ta krytyka podziałała, bo już w kolejnych postach Platforma Obywatelska zaczęła oznaczać i jasno tłumaczyć, co zostało przez sztuczną inteligencję wygenerowane, a co nie. I to jest jakiś dobry znak podstawowej odpowiedzialności i naprawiania błędów. Co prawda partia do błędu się nie przyznała, ale przynajmniej zaczęła działać inaczej. No i tutaj na scenę wchodzi pewien poseł Sak, który z kolei wygenerował filmik, którym broni się, że to była taka demonstracja właśnie, że to Platforma tutaj nie oznaczyła treści generowanych przez AI, więc on wyprodukował taki karykaturalny filmik, bo tam faktycznie Donald Tusk jest postacią taką rysunkową, trochę jakąś kreskówkową, no więc twierdzi, że przecież to było widać, że to sztuczna inteligencja. Tego absolutnie nie powinniśmy zakładać, to znaczy kryterium tego, co można rozróżnić i co nie, jest oczywiście dla różnych osób różne, ale według mnie każde takie wykorzystanie algorytmu do wygenerowania treści powinno być jasno oznaczone. Tego oznaczenia w filmie pana posła zabrakło. Tak samo jak powinniśmy oznaczać, no nie wiem, gdyby ktoś wziął Photoshopa i teraz wkleił Donalda Tuska w zdjęcia z, nie wiem, spotkania z Józefem Stalinem, no to też wolelibyśmy, żeby jednak było to jasno oznaczane, że jest to pewien fotomontaż. No i mam taką cichą nadzieję, że po tym takim brutalnym zderzeniu z krytyką Platformy Obywatelskiej jednak reszta partii politycznych trochę się opamięta i będzie na to zwracać większą uwagę, że potraktują to jako element edukacyjny. Zresztą jakieś wypowiedzi polityków PiS-u, że oni właśnie takich narzędzi jak Platforma w ten sposób nie będą stosować, wskazują na to, że przynajmniej deklaratywnie taka chęć jest. Co prawda właśnie parę dni później pan poseł Piotr Sak sobie potraktował tą deklarację inaczej, no ale może to był wypadek przy pracy i może jednak ta polska scena polityczna zachowa jakieś fundamentalne mechanizmy ratowania się przed jakimś pogrążeniem się w chaosie. No właśnie, bo czym groziłoby takie masowe wykorzystywanie sztucznej inteligencji do spotów, które nie byłyby odpowiednio oznaczone, do tworzenia właśnie deepfake'ów, czyli treści, których osoba dana zupełnie nie powiedziała, które są zupełnie wygenerowane lub wymyślone i są prezentowane na przykład przez głos danej osoby, czy też w ogóle awatar, czyli mówiące zdjęcie, mówiące obrazek na filmie. Według mnie tutaj jest parę problemów. Jeden jest oczywiście oczywisty, no takie dezinformacyjne deepfake'i będą siać po prostu chaos. Ten chaos służy jedynie jakimś naszym zewnętrznym przeciwnikom w rodzaju Rosji. Nie słyszę żadnej sensownej debacie i żadnemu sensownemu procesowi wyboru politycznych partii. To byłoby pewnie największe zagrożenie, chociaż spodziewam się, że takie ordynarne deepfake'i byłyby szybko wyłapywane. O ile nie byłyby to deepfake'i generowane przez jakieś siatki botów, które rozchodziłyby się organicznie w mediach społecznościowych. No i tutaj jest pewien problem z tym timeline'em, z czasem, kiedy my mamy wybory. Bo nie tylko pojawił się ostatnio ChatGPT, ale też te wiodące media społecznościowe po latach, pamiętacie na pewno, krytyki za brak odpowiedzialności za treści, za to, że pozwoliły zewnętrznym agentom ingerować w proces wyborczy przez kampanię w mediach społecznościowych. Przez lata starały się tworzyć jakieś tam działy weryfikacji postów politycznych i tak dalej, ale w ostatnich miesiącach zaczęły to po prostu cofać, zaczęły kasować te działy, zaczęły puszczać po prostu lejce tej moderacji treści. No i na przykład Komisja Europejska wykonała takie badanie, którym pokazała, że Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter i YouTube niedostatecznie ograniczały dezinformację wywodzącą się właśnie z Rosji w okresie luty-listopad 2022 roku, więc może ten proces odwracania się zupełnie od moderacji treści, od w ogóle zainteresowania tematem, co zewnętrzni aktorzy mogą robić, wykorzystując media społecznościowe, może zostanie jakoś zahamowany. Ale na pewno na dzisiaj to są dwa takie zjawiska, które na siebie nakładające się tworzą tylko większe niebezpieczeństwo, bo z jednej strony mamy większą powszechność narzędzi sztucznej inteligencji, z drugiej to, że media społecznościowe no, po prostu olewają to, co się w nich dzieje, więc zewnętrzni aktorzy mogą sobie tutaj po prostu mieć pole do popisu, do generowania mniejszych lub większych fejków, do siania różnych filmików łudząco przypominających rzeczywistość. Natomiast nawet jeśli to uda się nam powstrzymać, to jest jeszcze drugi element takiego chaotycznego wchodzenia sztucznej inteligencji w naszą rzeczywistość, którą pewnie w mniejszym lub większym stopniu będziemy mieć do czynienia. Nawet jeśli partie zaczną się opamiętywać, no to jacyś politycy będą pełniać błędy, będą wypuszczać jakieś filmiki wykorzystujące sztuczną inteligencję bez oznaczenia itd., itd. I co z tego może wyniknąć? Ano to, że politycy też zyskają możliwość po prostu mydlenia wyborcom oczu, bo nie tylko my zaczniemy tracić pewność tego, co jest prawdziwą informacją, bo to, co do tej pory wydało nam się pewnym dowodem, jakieś zdjęcie, jakiś filmik, jakieś nagranie z telewizji czy z radia, no okaże się, że ktoś to mógł wygenerować i być może jacyś broniący polityka będą pisać w komentarzach, to nie jest prawdziwe nagranie, to jest wygenerowane. Być może sami politycy będą zaprzeczać temu, że coś jest prawdziwym nagraniem z jakiegoś tam tajnego spotkania. No bo przecież już mieliśmy do czynienia z taką plagą włamań na Twittera, których podobno doświadczyli politycy w pewnym momencie poprzedniej kadencji, kiedy po serii pisanych późną nocą kontrowersyjnych tweetów za każdym razem okazywało się, że to nie pani poseł, nie pan poseł je pisał być może pod wpływem jakiejś substancji, tylko to był jakiś wredny włam na konto, który jakieś tam agresywne czy w inny sposób nieakceptowalne posty w eter wysyłał. No co za przypadek. I teraz możemy mieć do czynienia z podobnym efektem, tylko argumentem zaprzeczenia będzie właśnie sztuczna inteligencja. Czy więc na jesień czeka nas jakieś technologiczne inferno, gdzie sztuczna inteligencja w połączeniu z tym, że media społecznościowe coraz mniej obchodzi, co w mediach społecznościowych się dzieje, no i z tym takim chaosem, niepewnością, co jest wygenerowane, co jest prawdziwe, spowoduje, że cała ta kampania wyborcza, która tak czy inaczej jest dosyć specyficzna, będzie mieć jeszcze gorszej jakości, będzie mieć jeszcze większy polityczny chaos. Tego nie wiem, jest takie niebezpieczeństwo, no ale nie pogrążajmy się w rozpaczy. Jest też parę sygnałów, że może nie będzie tak źle. Dla mnie osobiście pierwszym takim sygnałem jest to, co wydarzyło się właśnie po tych filmikach Platformy Obywatelskiej, która jednak zrobiła ten krok do przodu i zaczęła oznaczać swoje firmy. To jest jakiś element edukacyjnego błędu, który się przydarzył i mam wrażenie, że kolejne partie polityczne już nie mogą sobie na to pozwolić i mam nadzieję, że sobie nie pozwolą, żeby takie sztuczne filmiki nie oznaczać. No więc być może z tą polityką w Polsce wcale nie jest tak tragicznie, to pewnie jakaś niepopularna opinia, ale może jest element odpowiedzialności przynajmniej wśród partii politycznych i polityków, żeby jednak nie pogrążać się w jakichś tam wygenerowanych sztucznie filmikach. Też drugi element jest taki, że wątpię, czy polska polityka ma tak naprawdę takie umiejętności i budżety, żeby generować naprawdę dobrej jakości deepfake'i. No ale to może tutaj się mylę, nie znam dokładnie cen za wygenerowanie jakichś takich politycznych filmików. Więc z jednej strony nadzieję pokładam w ludziach, z drugiej odrobinę w technologii, bo sztuczna inteligencja to nie tylko wprowadzanie chaosu, ale również może służyć do walki z nim. No i narzędzia sztucznej inteligencji są oczywiście używane coraz powszechniej do wykrywania tego, do wykrywania deepfake'ów, do wykrywania też dezinformacji w internecie, co są w stanie robić dużo szybciej niż ludzcy moderatorzy. Oczywiście popełniają przy tym błędy, więc to też jest coś, na co będziemy musieli zwracać uwagę, ale fakt, że możemy szybciej wyłapać dezinformacje, czy fake newsy, czy właśnie deepfake'i, no jest już dużym postępem, bo oczywiście im szybsza reakcja, im szybsze oznaczenie takiej treści, tym bardziej ogranicza się jej rozprzestrzenianie. Reakcja opóźniona o parę dni nawet jest no nie bezużyteczna, bo oczywiście potrzebna, ale ma znacząco mniejszy rozgłos niż oryginalny news, który się już pewnie zdążył rozejść i trafić do głów ludzi. Więc można sztuczną inteligencję wykorzystać też w pozytywny sposób. No i te narzędzia myślę, że staną się coraz powszechniejsze. Powiedziałem o tym, że nie będą bezbłędne. No oczywiście one też są statystyczne, tak jak cała ta dziedzina sztucznej inteligencji. No i w 100% nieomylne nie są. Mamy tutaj do czynienia z takim wyścigiem kotka i myszki, algorytmów generujących treści z tymi rozpoznającymi, co zostało wygenerowane, no więc ten wyścig na pewno będzie cały czas trwał. A przykładem tej nieomylności jest pewien przypadek ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jeden z profesorów na fali popularności czatu GPT postanowił sprawdzić studenckie eseje właśnie programem do wykrywania, czy to sztuczna inteligencja wygenerowała te eseje. I wyszło mu, że w znacznej części jego studentów podobno miała to zrobić faktycznie sztuczna inteligencja. Część studentów, nie wiem czy wszyscy, ale na pewno część zaprzeczała temu. No i jeden ze studentów potrafił udowodnić uczelni, że on ten esej napisał. Zrobił to, ponieważ pisał swój esej w Google Docsach, które rejestrują każde kliknięcie, każdą zmianę wraz z takim oznaczeniem co do sekundy czy milisekundy nawet. Więc w ten sposób był w stanie pokazać, że on po prostu pisał słowo po słowie, że tam kasował, cofał się, że to było nierówne pisanie. No w takim charakterze zupełnie innym niż rzeczywiście generująca tekst sztuczna inteligencja, która posuwa się słowo po słowie w równym tempie. No i finalnie uczelnia musiała cofnąć te zarzuty wobec studentów. Okazało się, że program wykrywający sztuczną inteligencję może sam się mylić, więc na to też będziemy musieli zwracać uwagę, ale bez wątpienia te programy staną się coraz lepsze. No i wreszcie trzeci element takiego czegoś, co jest może światełkiem w tunelu i pewnie przed jesienią nam jeszcze nie pomoże, ale będą wchodzić regulacje właśnie tego, w jaki sposób sztuczną inteligencję możemy wykorzystywać w debacie publicznej. To po pierwsze, a po drugie będziemy sobie wypracowywać też nieformalne normy, tak jak się dzieje wokół tego oznaczania treści w przypadku Platformy Obywatelskiej, no bo no, musimy powoli oswajać się z tym, że te treści generowane przez sztuczną inteligencję będą się coraz powszechniej pojawiać. I tak, na przykład AI Act, czyli regulacja, akt o sztucznej inteligencji, który jest procedowany w Brukseli, zawiera zapis o tym, że treści generowane przez algorytmy powinny być oznaczane, więc to, co się wydarzyło w przypadku Platformy Obywatelskiej, dzisiaj nie było nielegalne, ale po wejściu w życie tego aktu no, którego spodziewamy się w ciągu następnych paru, może parunastu miesięcy, będzie to już obowiązkiem takiego publikującego wygenerowaną treść. Więc chciałoby się powiedzieć, że musimy tę jesień jakoś przetrwać, tę zimę jakoś przetrwać i być może w przyszłym roku będzie już trochę lepiej. To też jest ważne, bo czeka nas kontynuacja maratonu wyborczego z wyborami samorządowymi oraz później prezydenckimi, a więc może jest nadzieja, że już z miesiąca na miesiąc ta trudna sytuacja, w której się znaleźliśmy, tak będzie się jednak poprawiać. No i oczywiście, jak zwykle, wniosek z tego jest taki, że sama technologia nam tutaj sprawy nie załatwi, potrzebne są normy społeczne, potrzebne są czasami twarde regulacje w prawie, żebyśmy użycie tej technologii w demokratycznym systemie jakoś opanowali, żeby ona służyła temu demokratycznemu procesowi, żeby oczywiście sztuczną inteligencję można było wykorzystywać w politycznym PR-ze, bo pewnie jakieś ciekawe zastosowania tutaj leżą i to leżą pewnie też pozytywne zastosowania. Natomiast wszystko musi być w jakichś takich ramach, które nie rozwalają nam debaty publicznej i nie powodują, że prawda z nieprawdą miesza się w totalnie nierozróżnialny sposób. Także zachęcam do czujności i jestem sam ciekaw, jak ta kampania pod tym technologicznym kątem będzie wyglądać. Może jestem tutaj większym optymistą niż polska polityka nas uczy, czy doświadczenie zderzenia z polską polityką nas uczy, ale na razie muszę powiedzieć, że poza tymi jednostkowymi wybrykami widać, że sami politycy trochę do tej sztucznej inteligencji ostrożnie podchodzą i oby tak było nadal, choć oczywiście do korzystania z niej myślę, że też gdzieś warto zachęcać. Może do odpowiedzialnego korzystania z niej warto zachęcać. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Jeśli się podobało, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do podzielenia się linkiem do podcastu, linkiem do odcinka ze znajomymi, którzy mogliby być zainteresowani. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że tak wiele osób słucha tego podcastu. I już zapraszam do czekania na kolejny odcinek, w którym opowiem o wybitnym polskim naukowcu, który w czasie wojny uratował dziesiątki tysięcy osób. A mimo to jego kandydatura do Nagrody Nobla była najpierw blokowana przez nazistów, a później po wojnie przez Polaków ze względu na oskarżenia o kolaborację z Niemcami. Ta historia w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie.